Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Wojna na Ukrainie trwa, Rosjanie przegrupowują siły i koncentrują się na wschodzie i południu kraju, od Charkowa przez Donbas aż po Cherson. Podczas gdy żołnierze giną na froncie, nie ustają wysiłki dyplomatyczne, aby ten konflikt rozwiązać. Jest środa, 6 kwietnia, przy mikrofonie wita Państwa Bartosz Garczyński, a to jest Magazyn Zachodni w Radiu Poznań. Już za chwilę na temat skutków wojny dla polityki światowej i europejskiej, a także o ewentualnym zagrożeniu wojną dla Polski porozmawiam z byłym marszałkiem Sejmu, ekspertem do spraw polityki europejskiej, Markiem Jurkiem. Następnie usłyszymy analizę autorstwa profesora Sebastiana Wojciechowskiego z Instytutu Zachodniego w Poznaniu o przyczynach różnicy zdań w ramach Paktu Północnoatlantyckiego. Opracowanie dotyczy ostatniego marcowego szczytu NATO. To jest Magazyn Zachodni, a ja już teraz zapraszam na rozmowę z naszym gościem.
Magazyn Zachodni.
A już teraz moimi Państwa gościem w Magazynie Zachodnim Radia Poznań jest były marszałek Sejmu, a obecnie publicysta i ekspert do spraw polityki europejskiej, Marek Jurek. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Panu, dobry wieczór Państwu.
W polityce europejskiej dużo się ostatnio dzieje. Tematy zdominowane są przez wojnę wywołaną przez Rosjan na Ukrainie. Czy istnieje niebezpieczeństwo rozszerzenia wojny na Polskę? Pisze Pan w jednym ze swoich artykułów, że taki scenariusz byłby możliwy, gdyby doszło do globalnego konfliktu, i tutaj wspomina Pan o takim zagrożeniu chińskim. Jeśli Chiny by zaczęły eskalować ten konflikt, Stany Zjednoczone musiałyby zareagować, no i wówczas Rosjanie mogliby zwrócić swoje oczy w kierunku Polski. Tylko moje pytanie jest takie, czy Rosjanie mieliby siły na to, żeby eskalować konflikt w Europie, skoro na razie mają ogromne problemy na Ukrainie, jak widzimy, i dopiero co cofnęli wojska spod Kijowa i spod Czernichowa?
Dzisiaj na szczęście w obecnych warunkach widzimy, że mimo że istnieje taka oś państw rewizjonistycznych, niezadowolonych z porządku międzynarodowego, które chciałyby go przebudować, powołując się na tak zwaną wielobiegunowość, czyli mówię o Chinach, Rosji i Iranie, że te państwa, które mogłyby stworzyć zagrożenie odciągnięcia sił amerykańskich od Europy, że one w zasadzie zachowują się w miarę spokojnie. Chińczycy oczywiście korzystają z tej sytuacji, widzimy zbliżenie gospodarcze chińsko-rosyjskie, a jeszcze bardziej korzysta Iran, który w ogóle uważa, że dzisiaj ta wojna to jest szansa na, po pierwsze, przywrócenie porozumienia nuklearnego, które Donald Trump zerwał, po drugie, na zajęcie rynków rosyjskich, przejęcie rynków rosyjskich, jeżeli chodzi o eksport surowców energetycznych. Więc na szczęście dzisiaj tego zagrożenia nie widać, ale nie wiem, to, co ostatnio widzieliśmy, ta masakra w Buczy, to jest bardzo groźny sygnał. Dlatego, że on pokazuje jedno, że w Rosji istnieje tendencja do tego, żeby wepchnąć Rosję w taki korytarz wojenny, z którego nie ma odwrotu, korytarz konfliktu z Zachodem i odsunięcie się Rosji od świata zachodniego, z którym już w zasadzie zerwała, wywołując wojnę. Do tej pory tak naprawdę nadzieja na pokój wiązała się i wiąże się z tym, że Rosja będzie świadoma tego, że wchodzi w głęboką izolację, nie tyle może międzynarodową, bo oni mogą sobie zbudować sieć innych powiązań, ale izolację od świata zachodniego, z którym jednak żyli w jakiejś, szczególnie jeżeli chodzi o elity rosyjskie, w jakiejś, no może nie symbiozie, ale w jakiejś głębokiej koegzystencji.
No ale nie ma Pan wrażenia, że Rosjanie też nie spodziewali się aż takich reakcji? Przede wszystkim, że... Bo ja mam takie wrażenie, że Rosjanie, zresztą też są różne analizy na ten temat, że Rosjanie zakładali wojnę krótką, wojnę szybką, w której bardzo szybko udałoby im się zmienić władzę w Kijowie, postawić Europę i cały świat przed pewnym faktem już dokonanym i wówczas tak jakby kontynuować normalne funkcjonowanie z państwami europejskimi. To chyba nie było w planie Rosjan, żeby zdecydować się na tak głęboką izolację. I jeżeli chodzi o tę masakrę w Buczy, to tak naprawdę też nie wydaje mi się, żeby to była kwestia przemyślanej polityki, raczej samowoli żołnierzy, którzy stacjonowali w tym mieście, prawda?
Znaczy, po pierwsze, oni myśleli, że wszystko się skończy tak jak na Krymie. Do tej pory państwa zachodnie, my również wszyscy powtarzamy, że aneksja Krymu była pogwałceniem prawa międzynarodowego, ale bardzo szybko na Zachodzie pojawiły się głosy, że trzeba z tym żyć, że trzeba oddzielić kwestię nielegalności oderwania Krymu od Ukrainy od normalnych i bieżących stosunków z Rosją. I oczywiście, że mieli nadzieję, że ta sprawa będzie przebiegać w podobnej sekwencji wydarzeń. Wojna zakładająca co najmniej nieskuteczny opór Ukraińców, prawdopodobnie zakładali jeszcze więcej, to znaczy słaby opór. Okres sankcji, z którymi musieli się liczyć i wychodzenie z tych sankcji. Ten plan się posypał. Do tej pory wszyscy, w ogóle nie wiemy, dlaczego do tych masakr dochodzi, ale jednak nawet samowola żołnierzy musi mieć przyzwolenie przełożonych, no, jakąś ogólną zgodę na taki czy inny sposób zachowania na okupowanych terytoriach. Więc dla mnie to jest bardzo groźny sygnał, że teraz, kiedy Rosja w ciągu ostatnich tygodni musiała się decydować na różne scenariusze, na przykład scenariusz ograniczenia konfliktu i rozmów pokojowych, które oddzielałyby kwestie Krymu i szczególnie Zagłębia Donieckiego od na przykład przerwania ognia i zamrożenia konfliktu, kwestie jakiejś konferencji międzynarodowej, no, o której była mowa przed wybuchem wojny. To są wszystko scenariusze tak naprawdę jakiegoś ograniczenia tego konfliktu, ale dla mnie niestety ta masakra w Buczy jest sygnałem, że prawdopodobnie istnieje radykalna partia wojny również w Rosji, która kierownictwo tego państwa, no dzisiaj ona jest jednoosobowa, bo to jest Putin, ale wszyscy się liczą z tym, że on nie jest wieczny. Chcę postawić w sytuacji, jak mówię, wjechania w korytarz, z którego nie ma odwrotu. To jest z punktu widzenia Ukrainy, to jest bardzo groźne. Ukrainie zależy na pokoju i dodam więcej, no wszystkim racjonalnym ludziom, a szczególnie Polsce jako państwu frontowemu, które jest najbardziej zagrożone konsekwencjami tej wojny i to nie tylko konsekwencjami polegającymi w postaci rozszerzenia, że ktoś, kto jeszcze bardziej chciałby eskalować sytuację, może zaatakować jedno z państw NATO, a praktycznie jedno z trzech, to znaczy Łotwę, Estonię albo Polskę. To jest oczywiście, mówię, ryzyko, dla którego nie ma dużych przesłanek w tej chwili, ale są inne koszty tej wojny dla nas, koszty ekonomiczne, koszty społeczne, koszty międzynarodowe, związane z tym, że cała dotychczasowa polityka również władz, że ona musi być redefiniowana, polityka w Europie.
No a jeżeli chodzi o tę politykę w Europie, to Hiszpanie, powiedziałbym, nam kibicują w cudzysłowie akurat. Wspomniał pan o tym, że ona została zredefiniowana. No i wojna na Ukrainie i wsparcie Stanów Zjednoczonych przyczyniły się do zmiany sytuacji Polski w Unii Europejskiej. Tak skomentował w piątek hiszpański dziennik La Vanguardia. No i czytamy, z problematycznego, a nawet nielojalnego członka klubu Unii Europejskiej, a także kraju niewiarygodnego dla samego Waszyngtonu, kraj rządzony przez ultrakonserwatywną partię Prawo i Sprawiedliwość stał się strategicznym sojusznikiem USA, kluczowym członkiem NATO, a tym samym prawie nietykalnym partnerem dla reszty Europy. To chyba wyraz ubolewania.
W Polsce też jest sporo takich głosów, bardzo podobnych, które na przykład traktuje jak ogromny sukces narodowy ostatnią wizytę prezydenta Bidena w Polsce, jego przemówienie, to, że również Biden traktuje praktycznie władze Rzeczypospolitej jako jedynego partnera, chociaż podobno nawet ambasada i ambasador Brzeziński suflowali prezydentowi spotkanie z liderami opozycji. Więc w Polsce też są takie głosy, że nasza pozycja wobec Stanów Zjednoczonych i również wobec, a w konsekwencji również w Europie, wobec Europy musi rosnąć. No ale zwróćmy uwagę na jej koszty. No po pierwsze to są te koszty ekonomiczne związane z tym, że grozi nam przyspieszona inflacja, ograniczenie wzrostu gospodarczego, z wszystkimi konsekwencjami dla stabilności społecznej. Utrzymanie dużej skali uchodźstwa wojennego z Ukrainy, ono też będzie kosztować i w pierwszej fazie no, to jest ogromny entuzjazm społeczny i tak dalej, ale potem trzeba będzie organizować albo osobny system szkolny, albo system integracyjny i tak dalej. Po trzecie zagrożenia dla bezpieczeństwa, dlatego że mamy już wojska rosyjskie nie tylko na granicy północnej, na granicy Warmii i Mazur, ale wzdłuż całej granicy Podlasia, na Białorusi. Czyli zagrożenia bezpieczeństwa rosną. I wreszcie to ostatnie zagrożenia pozycji w Europie, dlatego że do tej pory nasza polityka opierała się na współpracy środkowoeuropejskiej. W tej chwili w całości trzeba ją redefiniować. Jest bardzo wielu ludzi, którzy zakłada, że w ślad za Stanami Zjednoczonymi Unia Europejska będzie musiała zacząć akceptować Polskę taką, jaka jest. No ale pytanie, jak to będzie długo, pewnego dnia wojna się skończy i wówczas albo będziemy musieli się dostosować do liberalnego klubu, na co zapewne bardzo wielu liczy, ale to oznacza zmianę postaw, zmianę tożsamości państw środkowoeuropejskich, Polski jako rzecznika naszego regionu, albo no, wróci ta sytuacja, w której znowu jesteśmy atakowani, biorąc pod uwagę ostatnie rezolucje skierowane przeciwko Polsce w Parlamencie Europejskim, te nastroje wrogości wobec Polski, one cały czas istnieją.
W jednym z pana tekstów widzę też pewne rozczarowanie propozycją wicepremiera Kaczyńskiego w sprawie misji pokojowej na Ukrainie, tak wracając do tematu tej wojny. Chyba partnerzy w NATO też niespecjalnie się spieszą do takiej misji. Dlaczego uważa pan ten pomysł za niewłaściwy?
Ja przede wszystkim uważam nie tyle pomysł, co nastroje tych publicystów, którzy uważają, że wojna jest dla Polski koniunkturą. Wojna jest po pierwsze ogromnym nieszczęściem. I pisanie o tym, że im dłużej będzie trwała, tym bardziej nasza pozycja będzie rosła, to jest kompletne nieporozumienie, dlatego że ten tak zwany wzrost pozycji, jak mówię, wiąże się z ogromnymi kosztami, o których mówiłem. A po drugie, no to jest jednak ogromne ludzkie nieszczęście dla Ukrainy. No, nie możemy patrzeć spokojnie, jak kraj żyjący obok nas zamienia się w drugą Syrię. Pamiętajmy, że to, co się stało w Syrii, też w ogromny sposób wpłynęło na przykład na kraje sąsiednie, na przykład na Liban, nie mówiąc o bezpieczeństwie innych krajów, Jordanii i tak dalej. Zresztą o tym już mówiłem. Natomiast jeżeli chodzi o ten pomysł zbrojnej misji pokojowej, Polska w tej chwili powinna w większym stopniu przynajmniej zastanawiać się, czy wspierać różnego rodzaju wysiłki pokojowe, takie jak te, które prowadzi Turcja, dążąc do mediacji, przynajmniej do przerwania ognia, do tego, żeby Ukraina przestała być niszczona, a nie tyle występować w roli tego, który rzuca ciągle nowe pomysły zaostrzenia stanowiska Zachodu, w sytuacji, gdy w zasadzie no one nie mają podstaw w deklaracjach, wypowiedziach, w dyspozycjach do określonych działań żadnego innego państwa. No, widzieliśmy przez ostatnie dziesiątki lat, jak w Niemczech, we Francji, ale echem to się odbijało i w innych krajach Europy, przedstawiano Polskę nie jako obserwatorium Zachodu, które informuje o tym, co naprawdę się dzieje na wschodnich granicach Zachodu, na wschód od nas, jako najważniejszych ekspertów od Rosji, od Ukrainy, od Białorusi, tylko Polskę traktowano jako kraj, który ma swoje historyczne konflikty z Rosją i chce wciągnąć państwa Zachodu w swoje konflikty. My powinniśmy korzystać z tej wojny, żeby po pierwsze pokazać, że zachowujemy się jak lojalny uczestnik wszystkich związków, sojuszy, porozumień międzynarodowych, w których bierzemy udział, ale z drugiej strony, że działamy w układzie wielostronnym, w układzie sojuszniczym. Natomiast, jak mówię, stawianie kłopotliwych propozycji sojusznikom, no bo co oznacza na przykład zamknięcie przestrzeni powietrznej? Jeżeli Amerykanie się na to zdecydują, oczywiście powinniśmy to wesprzeć i byłoby bardzo dobrze. Ja byłem wielkim zwolennikiem zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Gruzją 14 lat temu w czasie tamtej wojny. Ona była na o wiele mniejszym obszarze, ale tak naprawdę zamknięcie przestrzeni powietrznej oznacza no, decyzję o zbrojnych reakcjach, tak naprawdę o wojnie w powietrzu, w wypadku naruszania przestrzeni powietrznej.
Ale to może spowodować bezpośrednio eskalację konfliktu, prawda? I wciągnąć NATO do wojny.
Tak, i to jest jedno, natomiast no, mówię, ta zbrojna misja pokojowa to jest jakaś bardzo nieokreślona formuła, której w zasadzie no, nie wsparło żadne państwo. Owszem,
Dania
ja uważam, że w tej chwili, no to mówię o państwach decydujących. Czym innym jest mówienie, ja wielokrotnie o tym mówiłem w czasie pracy w Parlamencie Europejskim, czym innym byłoby wtedy zabieganie o wprowadzenie sił międzynarodowych do Donbasu, policyjnych albo wojskowych, gwarantujących na przykład funkcjonowanie demokratycznych procedur i wykonanie choćby porozumień mińskich w ramach tej czy innej organizacji międzynarodowej, w ramach tego mandatu, jakiegoś mandatu, ale to mówię w warunkach rozejmu, w warunkach porozumień. A czym innym no, jest rzucanie takiego hasła w warunkach toczącej się wojny.
A o wojnie i jej konsekwencjach dla świata i Europy rozmawiałem dzisiaj z ekspertem do spraw polityki europejskiej Markiem Jurkiem. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego życzę.
Magazyn Zachodni.
Analiza marcowego szczytu NATO autorstwa profesora Sebastiana Wojciechowskiego z Instytutu Zachodniego w Poznaniu rzuca światło na przyczynę rozbieżności zdań w ramach sojuszu. Czyta Piotr Maciejewski.
Magazyn Zachodni.
Szczyt NATO 24 marca w Brukseli z jednej strony należy uznać za kolejny przejaw jedności sojuszu oraz podkreślenie faktu, że rosyjska agresja na Ukrainę nie doprowadziła do załamania operacyjności paktu. Z drugiej jednak strony szczyt ten po raz kolejny uwidocznił podziały i różnice interesów wśród państw członkowskich. Przejawem sojuszniczej solidarności są m.in. zapisy zawarte w opublikowanym oświadczeniu szefów państw i rządów NATO, gdzie kolejny raz potępiono rosyjską inwazję na Ukrainę i wezwano Rosję do natychmiastowego zaprzestania działań wojennych, wycofania sił zbrojnych, wejścia na drogę dyplomacji, a także poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego. Zaznaczono, że Rosja musi zastosować się do orzeczenia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ONZ z 16 marca i natychmiast zakończyć agresję zagrażającą bezpieczeństwu globalnemu. W sposób szczególny potępiono ataki na ludność cywilną, w tym kobiety i dzieci, oraz praktyki związane z przemocą seksualną czy handlem ludźmi, a także działania wymierzone w korytarze humanitarne, elektrownie jądrowe i tym podobne. Zapowiedziano dalszą pomoc dla Ukrainy nie tylko o charakterze politycznym, ale też materiałową, militarną, logistyczną, finansową, medyczną. Nie uwzględniono jednak po raz kolejny prośby prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o wysłanie potrzebnych komponentów uzbrojenia. Zełenski, łącząc się online z uczestnikami szczytu, zwrócił się do nich o przekazanie Ukrainie m.in. 1% posiadanych przez państwa sojuszu samolotów wojskowych. Otwartą kwestią jest pytanie, jak sojusz powinien ustosunkować się do tej prośby. Niestety jest jednak i druga strona medalu, pokazująca, że mimo wspomnianych przejawów współpracy w obrębie państw członkowskich, cały czas występują poważne rozbieżności. Podczas szczytu dobrym tego przykładem był brak jednomyślności w sprawie polskiej propozycji wysłania misji pokojowej NATO na Ukrainę, co sekretarz generalny sojuszu tak skomentował. Daliśmy jasno do zrozumienia, że nie wyślemy natowskich żołnierzy ani samolotów. Postępujemy tak, bo ciąży na nas odpowiedzialność, by zapewnić, że ten konflikt nie będzie eskalował poza Ukrainę. Jest to temat na odrębną analizę, jednak warto już teraz zasygnalizować szerszy kontekst tej sytuacji. Mimo rosyjskiej agresji na Ukrainę, między państwami członkowskimi NATO, na przykład między USA a Francją, czy między Francją a Wielką Brytanią, cały czas toczy się rywalizacja o wpływy, realizację partykularnych i strategicznych interesów, propagowanie priorytetowych kierunków działania, takich jak na przykład flanka wschodnia czy basen Morza Śródziemnego, czy też wizji przyszłości sojuszu. Do tych kwestii należy dodać również czynniki zewnętrzne, na przykład relacje z Rosją, politykę wobec Chin, a ponadto często pomijane determinanty wewnętrzne. Te ostatnie nie dotyczą tylko kryzysu ekonomicznego czy uchodźczego, ale również, a w niektórych przypadkach przede wszystkim, procesu wyborczego. To właśnie wybory i poprzedzające je kampanie znacząco rzutują na kształt polityki tak wewnętrznej, jak i zagranicznej poszczególnych członków paktu. Najlepszym tego przykładem jest obecna sytuacja we Francji, gdzie zbliżające się wybory mocno wpływają na decyzje i poczynania władz, m.in. wobec Rosji, czy w odniesieniu do stosunków transatlantyckich. Ostra rywalizacja polityczna, brak jednego wyraźnego kandydata do zwycięstwa, w połączeniu z bliskością terminu wyborów, wywierają silną presję na rządzących. Dochodzi do tego jeszcze kumulacja wyborcza wyborów prezydenckich z parlamentarnymi. Na 10 kwietnia zaplanowano pierwszą, a na 24 kwietnia drugą turę elekcji prezydenckiej. Natomiast wybory do Zgromadzenia Narodowego odbędą się 12 i 19 czerwca. Na uwagę zasługują także i Niemcy w kontekście zbliżających się wyborów do 4 spośród 16 parlamentów krajów związkowych. Będą one nie tylko testem popularności dla rządzącej koalicji, ale mają też wpływ na skład Bundesratu, jednej z izb parlamentu, oraz staną się swoistym papierkiem lakmusowym dla nowych władz CDU, które w przypadku sukcesu skupią partię wokół nowych liderów i programu mającego doprowadzić do odzyskania władzy. Oprócz tego w kolejnych miesiącach wybory odbędą się też w innych państwach członkowskich NATO, na przykład na Łotwie czy w Słowenii. Nade wszystko wskazać należy na odległe listopadowe, ale już głośno komentowane wybory do Kongresu Stanów Zjednoczonych oraz zaciekłą rywalizację demokratów ze starającymi się odzyskać utracone wpływy republikanami. W takich to okolicznościach współpraca państw członkowskich paktu przeplata się z rywalizacją i niestety nie zawsze towarzyszy temu przesłanie zawarte w powiedzeniu Helen Keller. W pojedynkę możemy zrobić tak mało, razem możemy zrobić tak wiele.
Ta dewiza powinna nam przyświecać cały czas, ponieważ nie trudno byłoby wyobrazić sobie przebieg tej wojny bez wsparcia sprzętowego dla Ukrainy. Widzimy, że Rosjanie nie odpuszczają pomimo ogromnych strat, które ponoszą każdego dnia. Ja jednak życzyłbym sobie i Państwu, aby następny magazyn zachodni za tydzień był na temat ustaleń pokojowych. Dziś dziękuję już za uwagę. Sprzed mikrofonu żegna Państwa Bartosz Garczyński. Realizacja Krzysztof Jankowski. Za chwilę Kalejdoskop Medialny. Do usłyszenia.
Magazyn Zachodni.